Dzisiaj także wybudził go ten sen. Z mokrym od śliny i pogryzionym rogiem poduszki w ustach bezszelestnie usiadł na krawędzi łóżka i zaczął wpatrywać się w żarówkę zapalonej lampki nocnej, nie mrużąc oczu. Konwulsje ustały po kilku minutach. Oddychał przez chwilę powoli, rytmicznie i płytko. Ważne było, aby nie wdychać zbyt dużo powietrza i nie dopuścić do hiperwentylacji. Gdy w pęcherzykach płucnych jest zbyt mało dwutlenku węgla, wypchanego przez powietrze, to w ludzkim mózgu dzieją się rzeczy przedziwne. Jego stany nieobecności, te po przebudzeniach w więzieniu, były najprawdopodobniej właśnie skutkami epizodów intensywnej hiperwentylacji. Kiedy któregoś razu, tuż po przebudzeniu, omdlał i bezwładnie upadł na podłogę, prosto z celi wynieśli go na noszach i karetką pogotowia na sygnale zawieźli do szpitala. Lekarz, który go tam badał, natychmiast skojarzył jego dziwaczne stany z hiperwentylacją. Doradził mu prostą metodę – przykładanie papierowej torebki do ust i wdychanie z niej powietrza. Wydychany dwutlenek węgla wróci ponownie z torebki do jego płuc. Taki prosty cykl zamknięty. Od tego incydentu sypiał z papierowymi torebkami pod materacem na pryczy, a soczewka, ten od Bonjour, przykładał mu, tak dla pewności, torebkę do ust za każdym razem, gdy tylko dłużej niż minutę nieruchomo siedział na krawędzi pryczy po przebudzeniu. Od kilku lat nie jest mu w takich momentach potrzebna żadna torebka, chociaż zabrał kilka na pamiątkę z więzienia i trzyma je z innymi rzeczami z tamtego czasu w zamykanej na kluczyk szufladce w sekretarzyku. Od dawna potrafi tak regulować oddech, że chroni swój dwutlenek węgla w płucach i się nie hiperwentyluje. Gdy puściły skurcze rąk, wiedział, że wszystko minęło. W pokoju panowała cisza. Nikogo nie obudził. Wstał i na palcach podszedł do łóżeczka juniora. Chłopiec ssał swój głęboko wetknięty w usta kciuk i spał, spokojnie oddychając. Przez chwilę stał pochylony nad łóżkiem synka i patrzył na niego z rozczuleniem. Okrył juniora ostrożnie kołdrą, która zsunęła się na skraj łóżeczka i podszedł do krzesła, na którym leżało jego ubranie. Przechodząc, zerknął na budzik stojący na stoliku nocnym Agnieszki. Było kilka minut po szóstej. Agnes leżała na brzuchu. Na stopach miała grube, jasno-niebieskie, wełniane skarpety zakrywające łydki. Jej kusa, muślinowa, czarna koszulka nocna przesunęła się całkowicie do góry, odsłaniając pośladki i połowę pleców. Te grube narciarskie skarpety przy jej nieomal nagim ciele wydały mu się zabawnym dysonansem. Uśmiechnął się. Gdy tylko nadchodziła zima, nawet jeśli sypialnia była nadmiernie ogrzana, Agnieszka rozpoczynała swój sezon lodowato-zimnych stóp, które, gdy leżeli obok siebie w łóżku, chętnie, bez ostrzeżenia, wpychała pomiędzy jego łydki lub uda, a niekiedy nawet wyżej. Wykrzykiwał wówczas z udawanym oburzeniem, aby po chwili masować jej drobne stopy, ogrzewać je w swoich dłoniach, a niekiedy chuchać na niej i całować je. Odwdzięczała mu się wówczas delikatnym głaskaniem jego pleców i szeptami do ucha. Potem tulili się do siebie. Niekiedy cały czas tylko tulili, niekiedy nie. Potem długo rozmawiali, nieraz do świtu. Ubrany i gotowy do wyjścia przeszedł bezszelestnie przez pokój. Usiadł na skraju łóżka obok śpiącej Agnieszki i wsłuchiwał się w jej równomierny oddech. Agnieszka. Odmieniła jego życie. Najpierw nadała mu sens, potem nowe znaczenie, a potem urodziła mu juniora. Jego Agnes.